Chvápenu Bogu. Tak w tej pieśni, którą żeśmy prześpiewali, zadawaliśmy takie pytanie na początek, czy słyszał, że Kościół jest żywy? Myślę, że wszyscyśmy o tym słyszeli. Ale jak bardzo ważne jest to, abyśmy słyszeli, poznawali, zrozumiewali i byli uczestnikami tego Kościoła. To jest tak bardzo ważne i dlatego też chcę przy Bożej pomocy dzisiaj, abyśmy wspólnie razem rozważyli na podstawie Bożego Słowa ten tak bardzo ważny temat dotyczący Kościoła czy Świątyni Bożej, która jest żywa i wartości wynikające z bycia członkiem tego Kościoła, jak i również zasady, które obowiązują w żywym Kościele Pana Jezusa Chrystusa. I dlatego też myślę, że jest to bardzo ważne, abyśmy może nie tylko tak słyszeli, czy się dowiedzieli, żeby to nie wyglądało tak, że abyśmy no może jakieś piękne miejsce z przyrody oglądali na zdjęciu czy na filmie, ale abyśmy bezpośrednio, duchowo i całą naszą osobowością mogli być zanurzeni, zespoleni, zrośnięci w tym Bożym organizmie. Rozpocznę moją posługę od słów, które wypowiedział Pan Jezus Chrystus, a zapisane są w Ewangelii Mateusza w rozdziale 16. Jest to miejsce, gdzie Pan Jezus Chrystus zadał pytanie swoim uczniom, za kogo go ludzie uważają. No, zawsze tak było i jest do dzisiaj, że różne są poglądy ludzi, różne opinie ludzi, różne określenia odnośnie danej sytuacji, czy też danej osoby. I tutaj Pan Jezus też zadał to pytanie. Oczywiście odpowiedź była taka, apostołowie to, co się orientowali, no mówili, że albo Jan Chrzciciel, albo za Eliasza, albo Jeremiasza, czy innych jakich proroków. To ciekawe, tak? Ale nie będę się zatrzymywał nad tym. Ale Pan Jezus dał jeszcze dodatkowe pytanie bezpośrednio do swoich uczniów. A wy za kogo mnie uważacie? To jest bardzo ważne, również pytanie, które no myślę jest bardzo aktualne i dla nas jako ludzi wierzących, bo to się wiąże i powinno się wiązać, właśnie nasza opinia, nasze przekonanie, nasza wiara powinna się wiązać z naszymi postawami, stosunkiem do Jezusa Chrystusa, do Kościoła. No i, a odpowiadając, Szymon Piotr rzekł, tyś jest Chrystus, Syn Boga żywego. A Jezus odpowiadając, rzekł mu, błogosławiony jesteś Szymonie, synu Jonasza, bo nie ciało i krew objawiły ci to, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. A ja ci powiadam, że ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Widzimy, apostoł święty Piotr złożył takie wyznanie, co jak się dowiadujemy, że to no, miał takie natchnienie czy objawienie od Boga. On to z całym przekonaniem wyraził, że Jezus Nazaretu, ten ich mistrz, z którym chodzili, to jest właśnie ten obiecany Chrystus, Syn Boga żywego. I tutaj Pan Jezus odnosi się właśnie do tej wypowiedzi, do tego stanowiska, tak rozumiemy, że na podstawie tego wyznania, tej wiary, właśnie Chrystus będzie budował swój Kościół, taki Kościół, który będzie trwał zawsze, bez względu na okoliczności. I w znaczeniu biblijnym Kościół czy świątynia to no, nie jest związek wyznaniowy, czy też może jakiś budynek, co tak się określa pospolicie, ludzie mówią, że tu kościół taki, tam taki, czy do jakiego kościoła chodzisz, czy do jakiego kościoła należysz, ale właśnie sprawa kościoła na podstawie nauki biblijnej i zrozumienia to jest to żywy duchowy organizm ciała Jezusa Chrystusa, duchowego ciała Jezusa Chrystusa. To jest tak bardzo ważne, o czym powinniśmy wiedzieć, że nie ma dużo kościołów w znaczeniu biblijnym i na każdą epokę, można by powiedzieć, czy okoliczności, nie jest stworzony jakiś nowy kościół, ale Chrystus właśnie powiedział, że zbuduje. To znaczy On od swojej śmierci i zmartwychwstania, w niebowstąpienia, już jest budowany ten żywy, jedyny kościół po całym obliczu ziemi. Kiedy tak wnikałem w Słowo Boże, rozważałem ten temat, no, zauważyłem i tak doszedłem do tego wniosku, że to jest tak obszerny temat, tak głęboki, że no, ja jego dzisiaj całego nie omówię może przy okazji, ale tutaj chcę tylko wzmiankę uczynić odnośnie funkcjonowania Kościoła. Kiedy czytamy Słowo Boże, to zauważamy, że Kościół Jezusa Chrystusa przedstawiony jest w jednej, można by powiedzieć, taki dział funkcjonowania jako budowla, jako dom Boży. Nie w znaczeniu fizycznym, ale w znaczeniu duchowym. Drugi taki zakres, który równolegle funkcjonuje przy budowie Kościoła Jezusa Chrystusa, to jest określone jako żywy organizm, czy ciało Jezusa Chrystusa, którego głową jest sam Pan Zbawiciel Jezus Chrystus. I trzeci taki zakres, który również funkcjonuje i przygotowywuje się, że Kościół Jezusa Chrystusa jest określony również jako oblubienica Chrystusowa. To jest na ten temat, jeżeli Bóg pozwoli, będzie taka możliwość, to postaram się usłużyć w ogóle na te trzy zakresy funkcjonowania i rozwoju Kościoła Jezusa Chrystusa. Ale dzisiaj chciałbym, abyśmy również zwrócili uwagę na tą budowlę i trwanie czy bycia cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa. Chcę tutaj podkreślić, że tego Kościoła, tej świątyni, która jest budowana przez Jezusa Chrystusa w współudziale mocy Ducha Świętego, nikt nie jest w stanie zniszczyć czy ograniczyć. Chociaż na przestrzeni wieków, jak wiemy, mówi historia, Biblia nam mówi w zakresie Nowego Przymierza, to zauważamy, jak wiele było inwazji, prób zniszczenia chrześcijaństwa i tego, można by powiedzieć, żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. Ile zostało zabitych naśladowców Chrystusa, ile zostało, no można by powiedzieć, rozwalonych budynków, które były domami modlitwy. I to jest do dzisiaj. I tak będzie aż do czasu, kiedy w zupełności będzie zbudowany Kościół Jezusa Chrystusa i żadne inwazje, żadne ataki ze strony szatana, który usiłował i usiłuje niszczyć Kościół Jezusa Chrystusa, nie zdoła tego uczynić. A to dlatego, że budowniczym jest Jezus Chrystus i On jest głową tego Kościoła i najwyższym kapłanem, arcykapłanem w tejże duchowej świątyni. Chciałbym przeczytać tutaj na potwierdzenie z listu apostoła Pawła do Kolosan, rozdział pierwszy. Będę odczytywał te miejsca Pisma Świętego, chociaż tak w skróceniu ze względu na czas, ale one są bardzo ważne w tym temacie, abyśmy słuchając tego słowa mogli porównywać to z naszym zrozumieniem, naszą postawą i naszymi reakcjami odnośnie tegoż Kościoła czy tej świątyni. List do Kolosan, pierwszy rozdział, 18 i 20 wiersz mówi tak. On także jest głową ciała Kościoła. On jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości i żeby przez niego wszystko, co jest na ziemi i na niebie, pojednało się z nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Oto zauważamy tutaj takie jasne stwierdzenie apostoła Pawła, które przekazywał również dla ludzi wierzących, dotyczących tematu tej świątyni i tego kościoła, że głową tego ciała kościoła jest sam Jezus Chrystus, bo mówi, on jest początkiem i pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy. Ale to jeszcze nie wszystko, ponieważ dalej dodaje, że ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Oto jak powinniśmy postrzegać i traktować Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Jeszcze jedno miejsce, które przy tym chcę odczytać z listu do Hebrajczyków z rozdziału trzeciego. I tu są zapisane również podobne słowa i powiada w ten sposób od pierwszego wiersza może i poniżej do szóstego. Przeto bracia, święci, współuczestnicy powołania niebieskiego, zważcie na Jezusa, posłańca i arcykapłana naszego wyznania, wiernego temu, który go ustanowił, jak i Mojżesz był wierny w całym domu Bożym. Uznany on bowiem został za godnego o tyle większej chwały od Mojżesza, o ile większą cześć ma budowniczy od domu, który zbudował. Albowiem każdy dom jest przez kogoś budowany, lecz tym, który wszystko zbudował, jest Bóg. Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczono o tym, co miało być powiedziane. Lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego, a domem jego my jesteśmy, jeżeli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. Oto tutaj zauważamy wyższość służby Jezusa Chrystusa jako budowniczego ponad Mojżesza. Chociaż Mojżesz był obrazem na Jezusa Chrystusa, ale wiemy, na czym polegała ta różnica. Chcę tutaj zwrócić uwagę na taki bardzo ważny aspekt dotyczący nas zawsze, dotyczący wcześniej, którzy byli i do końca, którzy będą, mianowicie to, że przynależność, to może nawet niewłaściwe określenie, że bycia cząstką tego żywego Kościoła jest wielkim przywilejem i łaską od Boga. Czasami daje się zauważyć w ten sposób, że ludzie, którym zwiastowana jest Ewangelia, zgodzą się, są przekonani, nie mają argumentu, żeby się przeciwstawić i nawet się zgadzają. I niekiedy takie troszeczkę by pojęcie było u ludzi, jaki dobry jestem, jednak zgodziłem się, żeby być członkiem tego Kościoła. Niekiedy takie pospolite określenie bywa, którego kościoła ty jesteś członkiem i tak dalej. Można powiedzieć, jeżeli chodzi o zbór, ale znów chcę powrócić do tego, że Kościół jest jeden. To jest raz. I tutaj nie chodzi o przynależność, że ja przynależę do jakiegoś kościoła, ale jestem tym kościołem. Jestem cząstką tego kościoła. I to jest tak bardzo ważne, abyśmy o tym pamiętali, że ten przywilej, on obejmuje, czy dotyczy tych, do których zostało skierowane słowo, wezwanie od Boga. I tutaj co chcę powiedzieć, że to są ludzie, którzy zostali wskutek głoszonej Ewangelii i ichnej wiary, zostali nawróceni i właśnie są skupieni, czy połączeni w Jezusie Chrystusie i z Jezusem Chrystusem. Na pewno sobie przypominamy słowa, które Pan Jezus powiedział, że ja w was, a wy we mnie. To jest głębokie stwierdzenie, głęboka prawda, które może w tej chwili nie jesteśmy w stanie w pełni zrozumieć czy pojąć. Ale to, co Pan Jezus Chrystus wielokrotnie mówił, że tak jak jedno on jest z Ojcem i Ojciec w nim, a on w Ojcu, tak również Ci, którzy są członkami żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, mają być zanurzeni w Chrystusie, a Chrystus ma być w nich. To jest tak bardzo ważne, ponieważ tam jest świątynia, tam jest Kościół, gdzie jest obecność Ducha Świętego i Jezusa Chrystusa. A nie tam może jest Jezus Chrystus, gdzie jest Kościół, czy jakiś związek wyznaniowy. Dlatego, że no, jesteśmy związkiem wyznaniowym, może wysoko postawionym, czy posiadający wiele różnych takich predyspozycji. Ale jedynie to jest, można by powiedzieć, warunkiem, bez względu na formę budynku, na liczbę członków tego zboru czy coś. Kościół jest tam, gdzie jest Jezus Chrystus. I tutaj chcę podkreślić, że ono się zaczyna od każdego jednego z nas. Czy to jest brat, czy to jest siostra, czy są starsi, czy młodsi, czy są biedni, czy bogaci. Jeżeli stali się nowym stworzeniem w Jezusie Chrystusie, zostali na nowo zrodzeni z wody i z ducha, to właśnie ich, oni stają się, ich serce przede wszystkim, jak jest napisane, może wspomnę później, staje się świątynią, świątynią w Duchu Świętym, miejscem przebywania Jezusa Chrystusa. Może znowu trudno nam jest to pojąć, ale to jest ta objawiona tajemnica, o której mówił apostoł święty Paweł. Tajemnica, która była zakryta od wieków i od rodzajów. I właśnie tutaj chcę zwrócić uwagę, a może przeczytajmy sobie pierwszy list apostoła świętego Piotra, pierwszy rozdział. Pierwszy list apostoła świętego Piotra, pierwszy rozdział. I tu są powiedziane takie słowa, może 10 i 12 wiersz. Mówi tak, zbawienia tego poszukiwali i wywiedywali się o nie prorocy, którzy prorokowali o przeznaczonej dla was łasce, starając się wybadać, na który albo na jaki czas wskazywał działający w nich Duch Chrystusowy, który przepowiadał cierpienia mające przyjść na Chrystusa, ale też mające potem nastać uwielbienie. Im to zostało objawione, że nie sobie samym, lecz wam usługiwali w tym, co teraz wam zostało zwiastowane przez tych, którzy w Duchu Świętym zesłanym z nieba opowiadali wam radosną nowinę, a są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. To jest taka, mieści się głęboka prawda, wielki przywilej, że również my z łaski Bożej możemy być tym, co ludzie pragnęli. Oni posługiwali jako naczynia Boże. Przepowiadali to w natchnieniu Ducha Świętego. I pragnęli, żeby to się już stało za ich życia, ale tego nie doczekali. Ale tutaj jest tak bardzo ważne, nawet dodaję, że są to rzeczy, w które sami aniołowie wejrzeć pragną. To nie jest tak, że przyszłem do zboru, jestem w zborze, byłem na nabożeństwie, chwała Bogu, poszłem i dalej już tak nie myślę. Drodzy, bycie cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa jest, jak powiedziałem, wielkim przywilejem, wielkim wyzwaniem i wielką odpowiedzialnością. Dla każdego indywidualnie, ponieważ tutaj zwróćmy uwagę na to, że są to ludzie przeznaczeni, wybrani i powołani przez samego Jezusa Chrystusa. To nie to, że ja chciałem, że byłem tak dobry, że akurat byłem tak może inteligentny, że Bóg mnie tam gdzieś znalazł. Jacy myśmy byli, to Słowo Boże, ono mówi właśnie w tym, ale to Bóg powołał, Bóg przewidział, Bóg postanowił. I on właśnie sprawił to, jak powiedziałem, współudziale wiary, aby stać się, przyjąć świadomie tą Bożą łaskę, no i oczywiście ją pielęgnować. Drodzy, tutaj chciałbym podkreślić, że to jest powołanie nie tylko, żeby pobyć, żeby może tam być zapisanym gdzieś, bo to zapisanie przez ludzi to nie ma większej wartości, ale właśnie być uznanym i być tym i pozostawać tym, do czego Bóg powołał każdego z nas. A do czego powołał, to chciałbym tutaj wrócić do pierwszego listu apostoła świętego Piotra. I tutaj właśnie powiada w drugim rozdziale, 9 i 10 wiersz, powiada tak, zwróćmy uwagę. Drugi rozdział, 9 i 10 wiersz mówi tak. Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej swojej światłości. Wy, którzy niegdyś byliście nie ludem, teraz jesteście ludem Bożym. Dla was niegdyś nie było zmiłowania, a teraz zmiłowania dostąpiliście. Zmiłowania. Nie z moich uczynków, czy mojej pobożności, czy jakichś innych argumentów. Ale właśnie Bóg się zmiłował nad każdym z nas i właśnie przewidział nas. Co znalazł we mnie, nie wiem. Ale Bóg chciał i powołał. Co znalazł w tobie? Na pewno może trudno znaleźć odpowiedź, ale możemy jedynie powiedzieć, to jest wielka, wielka łaska. I dlatego też, drodzy, Pan Bóg, czy Pan Jezus Chrystus powoływał ludzi i powołuje z różnych środowisk. I to jest takie charakterystyczne, że my jako ludzie, no może byśmy tak wzięli wiele innych czynników pod uwagę, że tego warto, tamtego nie warto, ten może być, tamten nie może być, ale jeżeli czytamy, zwróćmy uwagę list do Tytusa, to tutaj znajdujemy takie słowa w 3 rozdziale od 4 wiersza, mówi tak. Ale gdy się objawiła dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga, zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełnialiśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Abyśmy usprawiedliwieni łaską Jego stali się dziedzicami żywota wiecznego, którego nadzieja nam przyświeca. Oto odpowiedź tutaj, że tak wyraźnie podkreślone, że objawiła się dobroć i miłość do ludzi Zbawiciela naszego Boga. Nie powinno to nigdy umykać naszej świadomości, że z czego nas Bóg powołał i do czego nas Bóg powołał. Drodzy, dlaczego tak podkreślam to? Dlaczego o tym jest tak napisane w Biblii? Dlatego, że również z tej głębokiej nauki apostoła świętego Pawła, który mówi, że ta tajemnica została mu objawiona, to on między innymi wyjaśnia dla ludzi wierzących taką rzeczywistość, taką prawdę, która jest zapisana w liście do Efezjan w 3 rozdziale i ja przeczytam od 8 wiersza. Zwróćmy uwagę, co do tych ludzi, których no, nazwał i myślę, że słusznie nazwał w Efezie, do świętych, którzy są w Efezie, do tych, którzy byli już tą cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa. I mówi, mnie najmniejszemu ze wszystkich świętych została okazana ta łaska, abym zwiastował poganom niezgłębione bogactwo Chrystusowe i abym na światło wywiódł tajemny plan, ukryty od wieków w Bogu, który wszystko stworzył. Aby teraz nadziemskie władze i zwierzchności w okręgach niebieskich poznały przez Kościół różnorodną mądrość Bożą. Słyszeliście? Tutaj jest takie ścisłe określenie, że Bóg chce użyć swój Kościół i używa po całej ziemi i przez wszystkie wieki i okresy, i tak będzie do końca, aby właśnie poprzez funkcjonowanie tego Kościoła, postawę członków tego Kościoła, właśnie mogli, jak tutaj powiada, wszelkie zwierzchności i władze nadziemskie, które są gdziekolwiek, i też ludzie, aby poznawali tą głęboką i różnorodną mądrość Bożą. Wiecie, jaka to jest odpowiedzialność? Jaki to jest Jaka to jest wielka sprawa, że właśnie przyglądając się funkcjonowaniu Kościoła, mają poznawać mądrość Bożą. W czym ona się ma objawiać? No, nie będę rozszerzał tego tematu, ale myślę, że wszyscy rozumiemy. Przede wszystkim przez święte życie, poprzez poznawanie, przez poznawanie Bożych dzieł, poprzez głoszenie tej cudownej nowiny, poprzez poddawanie się Bożemu działaniu, aby On używając właśnie ukazywał swoją wszechmoc poprzez działanie, postawy, reakcje w całokształcie życia tych ludzi. Czy osobistym, czy rodzinnym, czy zborowym, czy w miejscu pracy, czy gdziekolwiek indziej. Właśnie przez tych ludzi ma być przekazywane właśnie to Boże światło, Boże działanie, że jak jest napisane, przyglądając się bliżej uczynkom waszym, bliżej, patrząc, mogli chwalić Boga w dzień nawiedzenia. Ich to jakoby zmobilizuje. I tutaj chcę również zwrócić uwagę na taką bardzo ważną dziedzinę w funkcjonowaniu, w zakresie tego kościoła, tej świątyni, jakie są zasady, które obowiązują. Obowiązują każdego uczestnika. I jak czytamy Słowo Boże, to my możemy zauważyć, że jest podawana nauka dla osób starszych. Jest podawana nauka dla rodziców, dla mężów, dla żon, dla młodych, a nawet dla dzieci. Dla wszystkich jest podawana nauka. I to są pewne zasady, które są ustalone. To nie są ustalone przez ludzi, przez pastora, czy przez kogoś, który tak pomyślał sobie, że tak by było najlepiej, czy tak by było najlepiej. Ale chwała żywemu Bogu, że właśnie to ustalenie, te standardy, to są ustalone i podane przez Boga. One są zapisane w Biblii. To jest potwierdzone, nienaruszalne. I również jeszcze do tego przypominane przez Ducha Świętego. I tutaj chcę zwrócić uwagę, co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian i w 6 rozdziale. I tu jest powiedziane tak. Pierwszy list apostoła świętego Pawła do Koryntian, 6 rozdział. I tutaj czytamy następujące słowa, od 19 i 20 wiersz. Daje pytanie apostoł Paweł również dla ludzi wierzących w Koryncie. Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych? Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. To jest bardzo ważne stwierdzenie. Żyjemy w czasie takim, gdzie określa się demokracja, wolność, to co ja uważam, kto mi co ma do powiedzenia. I to zauważamy w wielu dziedzinach życia wśród ludzi na tym świecie, a co gorsze w tym, to jest to, że to gdzieś przenika i do społeczności chrześcijan, żeby powiedzieć, do Kościoła. Ale tutaj jest tak bardzo ważna rzecz, na którą chcę zwrócić uwagę na podstawie tego słowa, że nie należycie też do siebie samych. To znaczy, nie mam ja i nie masz ty prawa postępować tak, jak uważasz. Tak jak ci się wydaje najlepiej, że masz swoje wytyczone cele, jakiekolwiek, nie korygując ich właśnie z wolą Bożą, z Pismem Świętym, z kierownictwem Ducha Świętego. Drogoście bowiem kupieni, to znaczy, że ktoś mnie kupił, wykupił mnie ze śmierci, z przekleństwa grzechu, z niewoli szatana. I ja do kogoś należę. Ja nie mam prawa właśnie cokolwiek czynić. I nawet, jak tutaj powiada, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Cała nasza osobowość, jak jest napisane, a cały duch wasz i dusza i ciało niech będą beznagany na przyjście Pana naszego Jezusa Chrystusa. I tutaj, skoro zostaliśmy wykupieni, to nasza osobowość należy do Jezusa Chrystusa. I kiedy Chrystus mieszka w nas, a my w Chrystusie, kiedy jesteśmy praktycznie i duchowo wszczepieni w ten żywy organizm Jezusa Chrystusa, to my będziemy pobierać od Niego te wszystkie życiodajne wartości i będzie nas oświecał i prowadził i będziemy żyć, tak jak mówi apostoł święty Paweł w liście do Rzymian, według Ducha. Według Ducha. I On będzie nas prowadzał. Chcę tu również zwrócić uwagę, że w zakresie tego kościoła, tej duchowej świątyni, który składa się z wielu ludzi, podlegamy działaniu wzajemności i zależności. Potrzebujemy się wzajemnie, dlatego też powinniśmy o tym pamiętać i szanować się. Wreszcie chcę tutaj podkreślić, że może nie wszyscy, co przychodzą na nabożeństwo, nie wszyscy, którzy może uważają się za chrześcijan, że są cząstką Kościoła Jezusa Chrystusa, bo muszą być spełnione te warunki, musi być poświadczenie. Musimy mieć to poświadczenie sami w sobie, co mówi Słowo Boże, że ten Duch Święty poświadcza, ale również świadczą o tym nasze uczynki, owoce. I również będąc w zakresie Kościoła Jezusa Chrystusa, musimy pamiętać, że nie jestem ja sam. Że nie do mnie należy w ogóle wszystko, co bym chciał, uważał, czy też coś wymagać od kogoś. Ale właśnie musimy wiedzieć o działaniu wzajemności i zależności. Może kiedy przejdę do tematu usługi odnośnie funkcjonowania tego żywego organizmu, ciała Jezusa Chrystusa, które porównane jest właśnie do ciała człowieka i funkcjonowania poszczególnych członków, tam jest tak wyraźnie napisane, to wtedy się zatrzymamy na tym. Ale tutaj chcę to podkreślić, abyśmy pamiętali, że jesteśmy zobowiązani jesteśmy do tego, aby stosować się do wyznaczonych norm. Tutaj można by odczytać to miejsce, bo jest ono zapisane. Może tylko wzmiankę uczynię, dlatego że ten czas tak szybko umyka, a chciałem tutaj to podkreślić, ale już możemy sobie w domach też wniknąć w pierwszy list apostoła Pawła do Koryntian, 12 rozdział. I tu właśnie mówi apostoł święty Paweł, może zacytuję tylko krótkie słowa od 12 wiersza, ale bowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, a wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus, bo też w jednym duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało, czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni, wszyscy zostaliśmy napojeni jednym duchem. I tu właśnie taka bardzo ważna jest zależność. To nie to, że moje zbawienie uzależnione jest od decyzji któregoś człowieka, brata czy siostry. Nie o to chodzi. Ale chodzi o to, że będąc szczepieni w ten żywy organizm, to właśnie my mamy współdziałać. Musimy się dostosować. Musimy się podporządkować temu porządkowi, który jest ustalony właśnie poprzez Słowo Boże i który jest przekazywane. A ono jest przekazywane w taki dobitny sposób. Zdarza się, i to można zauważyć, zresztą już i w Biblii jest o tym napisane, że są ludzie, którym nie wszystko pasuje. Cały ten porządek ustanowiony przez Boga, przez Jezusa Chrystusa. I czy to by dotyczyło służby pasterskiej, czy przekazywania nauki Pana Jezusa Chrystusa, czy zobowiązania się do podporządkowywania się do tych spraw. Niektórzy ludzie nawet, którym nie podoba się taki Boży ustrój, Boże prowadzenie, powołują się też na Słowo Boże. I takim jednym miejscem, na którym się powołują, to taki wiersz znany, a może zacytuję z listu do Galacjan, 5 rozdział. I tu jest to, co powiedział apostoł Paweł. Oczywiście w tym kontekście jest niewłaściwie interpretowane. Pierwszy wiersz mówi, że Chrystus wyzwolił nas, abyśmy w tej wolności żyli. Stójcie więc niezachwianie i nie poddawajcie się znowu pod jarzmo niewoli. Niektórzy ludzie uważają, że wolność to jest właśnie to, że ja będę robił, rozumiał, zachowywał się tak, jak ja uważam. To tak jest najlepiej. No ale to nie tędy droga. Jeżeli chodzi o tą wolność, o której tutaj apostoł Paweł mówi i zachęca, żeby stać niezachwianie, to nie poddawać się pod to jarzmo niewoli grzechu, z którego nas wyzwolił Jezus Chrystus. I prawdziwie człowiek żyjący w Jezusie Chrystusie to będzie miał te skłonności ku dobremu. I właśnie tutaj może jeszcze zacytuję z 2 listu apostoła świętego Pawła do Koryntian, rozdział 3. Tutaj czytamy takie słowo, że które też często się ludzie powołują, 17 wiersz, a Pan jest duchem, gdzie zaś duch pański, tam wolność. I niekiedy się usłyszy takie słowa, a co ty masz mi do powiedzenia? Nie Duch Boży prowadzi. To są takie ryzykowne stwierdzenia, ponieważ Duch Boży prowadzi zgodnie z tym, co jest napisane w Biblii, zgodnie z myślą Bożą i ono właśnie prowadzi do uwielbienia Boga, do czystego życia, do, można by powiedzieć, przestrzegania tego Bożego prawa, Bożych zasad, które są przekazane jako Boże prawo dla tych, którzy są uczestnikami żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. I takie postawy niektórych ludzi stwarzają później problemy. Wychodzi, no można by powiedzieć, takie nieporozumienia, czy też może inne sytuacje, które nie wpływają na wzrost duchowy, na jedność, które rujnują niekiedy miłość, czynią podziały. I dlatego musimy pamiętać, drodzy, że wolność, o której mówi Biblia, to jest wolność od grzechu, od niewoli szatana, od systemów tego świata. Ale apostoł święty Paweł również mówi, że jesteśmy niewolnikami Chrystusa. To, co czytałem poprzednio, drogoście kupieni, nie należymy sami do siebie. I dlatego tutaj chcę to podkreślić, że Kościół nikogo nie pozbawia wolności, ale wyzwala od grzechu, niewoli szatana oraz starej, zepsutej natury człowieka. Od tego uwalnia. I tu jest ta wolność, której powinniśmy szczec. Gdy my ją otrzymali w zupełności, powinniśmy ją szczec bardzo, bo tylko tym, który może uwolnić, jak powiedział Pan Jezus, kogo Syn wyzwoli, prawdziwie będzie wolnym. I człowiek czuje, że jest wolny. Czuję, że jest wolny. To znaczy, że nie ciągnie go. Nie ma tamtego, że no, powiedzieć, nie powiedzieć, iść tam, nie iść tam, zrobić to, czy nie zrobić tam. Jest Słowo Boże, w tym znajduje upodobanie i zgodnie z tym postępuje. Chociaż pojawiają się niekiedy może trudności, pokuszenia, czy jakieś zagrożenia, ale w tym przypadku człowiek jest tym bardziej czujny. I tutaj gdybyśmy przeczytali, jeszcze chciałbym tutaj czytać 6 rozdziału, właśnie na ten temat mówi listu apostoła Pawła do Rzymian, to tu są zapisane takie słowa. Od 15 wiersza przeczytam i poniżej. Cóż wtedy? Czy mamy grzeszyć, dlatego że nie jesteśmy pod zakonem, lecz pod łaską? Przenigdy. Czyż nie wiecie, że jeśli się oddajecie jako słudzy w posłuszeństwo, stajecie się sługami tego, komu jesteście posłuszni, czy to grzechu ku śmierci, czy posłuszeństwa ku sprawiedliwości? Lecz Bogu niech będą dzięki, że wy, którzy byliście sługami grzechu, przyjęliście ze szczerego serca zarys tej nauki, której zostaliście przekazani, a uwolnieni od grzechu staliście się sługami sprawiedliwości. Znowu sługami. Jaka jest różnica być sługą grzechu, a sługą sprawiedliwości? Jaka to jest ogromna różnica, jaki to jest przywilej, jakie to jest szczęście od człowieka. To może od 20 wiersza mówi, gdy bowiem byliście sługami grzechu, byliście dalecy od sprawiedliwości. Jaki więc mieliście wtedy pożytek? Taki, którego się teraz wstydzicie, a końcem tego jest śmierć. Teraz zaś, wyzwoleni od grzechu, a oddani w służbę Bogu, macie pożytek w poświęceniu, a za cel żywot wieczny. Jaka jasna droga, jaki wspaniały drogowskaz, zachęta, abyśmy naprawdę wnikali w samych siebie i właśnie korzystali z tego. Dlatego też po wyzwoleniu, świadomie i dobrowolnie z miłości, oddajemy się na służbę Bogu. Oddajemy się na służbę. I myślę, że nawet jak Pan powoływał, czuliśmy to, to jednak nie pominął woli człowieka. Nie stało się poza świadomością człowieka. Nie został człowiek zmuszony, ale poruszony będąc poprzez Ducha Świętego na wskutek tej głoszonej Ewangelii, człowiek to czynił dobrowolnie, z pragnieniem, z radością. Czy przypominacie sobie, jacyśmy byli szczęśliwi, kiedy zostali powołani, kiedy przebaczone były grzechy, kiedy człowiek stał się wolnym? I ta radość, ona powinna nadal być, to szczęście, i musimy pamiętać, że z miłości, a nie z musu, mamy pozostawać w zakresie żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. A, bo muszę, żeby tam coś nie powiedzieli. A, nie będzie mnie, to znowu ktoś będzie mówił, że nie przychodzi na nabożeństwo. A, to pójdę. Chociaż samo przychodzenie na nabożeństwo to jeszcze nie jest wszystko. To jest ważne. I na pewno każdy człowiek, który jest tam członkiem czy cząstką żywego Kościoła Jezusa Chrystusa, to czuje tą potrzebę. Oczywiście mogą być sytuacje, okoliczności, które uniemożliwiają. I człowiek w sumieniu swoim wie, że nie mógł. Ale miał pragnienie i Bóg to widzi. Ale gorzej jest, jeżeli dziś wtorek, to tam nie muszę przyjść, a we czwartek, z tego czy w niedzielę wieczór. Drodzy, to jest dla naszego dobra. To jest, my się budujemy, my mamy korzystać, my mamy się karmić, my mamy się uzupełniać, zachęcać się. I o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Dlatego też, drodzy, chcę tutaj podkreślić, że w tym żywym Kościele tu funkcjonuje siła Boża, Duch Święty, który ożywia, który scala, który pociesza, który oświeca. To jest współdziałanie i przez to objawia się obecność Jezusa Chrystusa. Przez to objawia się ta obecność Jezusa Chrystusa właśnie w nas i w Kościele, która jest tak bardzo, bardzo ważna. I tutaj może przeczytam z pierwszego listu do Koryntian znowu słowa, które są zapisane, 7 wiersz, 12 rozdział pierwszego listu do Koryntian. Znane słowa, które są tutaj, zwróćmy uwagę, od 7 wiersza. A w każdym różnie przejawia się Duch ku wspólnemu pożytkowi. Jeden bowiem otrzymuje przez Ducha mowę mądrości, drugi przez tego samego Ducha mowę wiedzy, inny wiarę w tym samym Duchu, inny dar uzdrawiania w tym samym Duchu, jeszcze inny dar czynienia cudów, inny dar proroctwa, inny dar rozróżniania duchów, inny również rodzaj języków, inny wreszcie dar wykładania języków. Wszystko to sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie, jak chce. Chwała Bogu. To Bóg tym decyduje. Ale to jest po to, abyśmy się mogli wspólnie budować. Abyśmy mogli być wspólnie posilani. Abyśmy wiedzieli, że Bóg, po to jestem potrzebny w zgromadzeniu. Że Bóg będzie chciał mnie użyć w takim zakresie. I również potrzebuje po to, żebym ja był zbudowany i wziął też przez kogoś. Bóg się posługuje i ludźmi w tym działaniu. Udziela w tym jednym duchu. Nie ma kilku duchów, różnych duchów. Jest Boży Duch Święty, który z woli Ojca Niebieskiego, On do tego właśnie uzdalnia. I tak to jest, wiecie, no można by powiedzieć, jak w ruchu drogowym. Kiedy dużo na pewno kierowców, którzy jeżdżą i wiedzą, co to jest kodeks drogowy, jakie są przepisy. I ktoś by mógł powiedzieć tak, że no na drodze jestem, a mam dobry samochód, to będę tak się posługiwał, czy będę tak się poruszał, jak uważam, jak mnie pasuje. No i wtedy sam człowiek samego siebie naraża, czy może innych narażać. I po to są przepisy, po to są znaki, po to jest cały ten kodeks, jak powiedziałem, dla naszego bezpieczeństwa. I tak samo w życiu Kościoła, dla naszego dobra, dla naszego bezpieczeństwa. Bóg to tak wszystko mądrze uczynił. Naprawdę, abyśmy mogli, i kto chce, abyśmy mogli się budować i również być dla innych ku zbudowaniu. I dlatego Słowo Boże mówi tak, jeszcze pozwólcie, odczytam tu takie miejsce, to jest bardzo ważne, ponieważ spotykamy się, przychodzi nas więcej czy mniej, ale zawsze się spotykamy. Bracia, siostry, starsi, młodsi. I tutaj jest właśnie takie ukierunkowanie, list do Filipian, drugi rozdział od pierwszego wiersza. I tutaj mówi, jak to powinno być w tym organizmie, wśród nas, którzy jesteśmy tą cząstką żywego Kościoła Jezusa Chrystusa. I gdy w nas jest Chrystus, a my w Chrystusie, to nie będzie trudności, nie będziemy mieli jakiegoś sprzeciwu, aby dostosować się do tego, co tutaj mówi. A więc w Chrystusie, jeżeli więc w Chrystusie jest jakaś zachęta, jakaś pociecha miłości, jakaś wspólnota ducha, jakieś współczucie i zmiłowanie, dopełniajcie radości mojej, bądźcie jednej myśli, mając tę samą miłość, zgodni, ożywieni jednomyślnością i nie czyńcie nic skutliwości, ani przez wzgląd na próżną chwałę, lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie. Niech każdy baczy nie tylko na to, co jego, lecz i na to, co cudze. I szczególnie w zakresie funkcjonowania zboru, Kościoła, to ważne jest to, abyśmy przede wszystkim szukali chwały Bożej. Nie na takich zasadach, jak w liście do Rzymian apostoł Paweł mówi o ludziach, którzy zabiegają o siebie, ale właśnie o dobro Kościoła, o chwałę Bożą, o dobro innych. I tutaj jak mówi, żeby nie czynić skutliwości, to znaczy, że ja uważam tak, ja bym chciał tak, to musi być tak, bo jak nie będzie tak, no to dziękuję. Niechaj dla nas wszystkich będzie to, co jest tutaj zapisane w Piśmie Świętym. Lecz w pokorze uważajcie jedni drugich za wyższych od siebie, nie pomijając również ważności służby, odpowiedzialności, o którym Słowo Boże mówi, jakbyśmy powinni mieć stosunek do przełożonych, do starszych, którzy czuwają, jest napisane, którzy czuwają nad duszami waszymi, niosą tą odpowiedzialność i też muszą wybierać w tej odpowiedzialności przed Bogiem, aby tak podejmować tą pracę, żeby to było dla dobra, nie tego, co coś, ktoś i jak chce, ale jaka jest wola Boża. To jest wielka, wielka odpowiedzialność. I drodzy, chciałbym tutaj zakończając zwrócić uwagę na takie słowa, które dotyczy nas wszystkich. Że każda samowola oraz popełniony grzech przez poszczególne osoby w zakresie Kościoła do zboru nie jest indywidualną sprawą. Nie jest indywidualną sprawą. To znaczy, że no, co ty masz do mnie? Ja mam swoje prywatne życie. Drodzy, tak. Nikt nie wtrąca komuś się do prywatnego życia, ale to prywatne życie, ono musi być zgodne ze Słowem Bożym. I również musimy mieć tą świadomość, że jeżeli ja dopuszczam się grzechu, jakiegokolwiek bezprawia, czy to w małżeństwie, czy w rodzinie, czy w sąsiedztwie, czy w zborze, to ja przyczyniam się, czy powoduję nieporozumienie, zgorszenie. I to może pociągnąć za sobą właśnie bardzo opłakane skutki. My tym samym możemy szkodzić innym. Jeżeli moja postawa, moje działanie nie jest budujące, nie jest zgodne ze Słowem Bożym, ktoś może z tego tytułu utracić wiarę, ktoś może się zgorszyć, utracić miłość i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście tutaj podkreślam to dlatego, że jest takie niebezpieczeństwo. Żyjemy w bardzo trudnym okresie, gdzie no, nie za bardzo ludzie chcą służyć. Ja tylko wspomnę taki przykład z księgi Jozuego, tam kiedy udano się, żeby zdobyć po zdobyciu Jerycha miasto Aj i tam porażkę ponieśli. No i tak wołali do Boga, co się stało? Jozue upadł na twarz i woła, jaka jest przyczyna. A Pan Bóg powiedział, Izrael zgrzeszył. Nie może się ostać. A kto to zgrzeszył? Tylko jeden człowiek, Achan. Oczywiście tam na pewno jego rodzina też wiedziała i tak w tajemnicy tam utrzymali te skradzione rzeczy, zakopali tam. Nie mogli się ostać. Widzicie, ten jeden człowiek spowodował klęskę. I dlatego jak my musimy również uważać, abyśmy, kiedy przychodzimy do kościoła, do zboru, abyśmy przychodzili i wnosili pokój, zbudowanie, chwałę dla Boga, abyśmy się przyczyniali, żeby to była ta przyjemna wonność od nas, żeby ludzie chcieli być z nami, żebyśmy po prostu umieli, że tak powiem, jak napisane jest, abyście wiedzieli, jak każdemu macie odpowiedzieć. Potrzeba do tego dużo mądrości. I dlatego też, bracia i siostry, chcę podkreślić, że Kościół jest jeden. Głową i najwyższym arcykapłanem tego Kościoła jest Jezus Chrystus i inaczej nie będzie. Że my tylko z łaski zostaliśmy wszczepieni, powołani. Jest to wielki przywilej, że dana nam została ta łaska, że możemy być w zakresie Kościoła. To nie jest tylko sprawa dotycząca tego życia, ale właśnie przygotowywania nas do wieczności w Królestwie Bożym. Jakże wielka zarazem odpowiedzialność leży na nas wszystkich. Abyśmy również widzieli, że jeżeli jesteśmy tą cząstką Kościoła, ożywieni w Jezusie Chrystusie, to jesteśmy ją w nabożeństwie, jesteśmy ją w domu rodzinnym, jesteśmy w miejscu pracy, jesteśmy w szkole, wszędzie, gdzie jesteśmy, my mamy być tym Kościołem. I ma to być widoczne z nas. Przede wszystkim postawy, działania, dążenia, reakcje, a później słowa. Aby ludzie mogli poznać, że jesteśmy, no niestety tego się nie możemy wstydzić, ale powinno tak być, powinniśmy być właśnie tymi innymi ludźmi. A tutaj były niedawno opowiedziane takie słowa, że cały świat w złym leży. Ale czy Kościół ma leżeć w złym? Żyjąc na tym oceanie, musimy być w tej Bożej łodzi, w tej świątyni, w tym Kościele i unosić się na powierzchni. Nie dopuścić do tego. I na zakończenie chcę tutaj takie przypomnienie, które apostoł Paweł skierował do Tymoteusza, współpracownika. Piszę do ciebie w nadziei, że rychło przyjdę do ciebie. Gdyby jednak przyjście moje się odwlokło, to masz wiedzieć, jak należy postępować w domu Bożym, który jest Kościołem Boga żywego, filarem i podwaliną prawdy. Masz wiedzieć. Bracia i siostry, my mamy wiedzieć. I dlatego jest to przypomnienie. Oprócz tego mamy Pismo Święte. Wszystkie mamy jednakie, no może tam ktoś ma stary czy nowy przekład, ale sens i treść jest ta sama. Trwać w Bogu. Pamiętajmy, że jeżeli utracimy społeczność z Jezusem Chrystusem, jeżeli poprzez grzech będzie musiał być, jest zasmucony Duch Święty, czy nie będzie miejsca dla Pana Jezusa Chrystusa i z zewnątrz będzie musiał pukać, to tam już nie ma świątyni. Świątynia jest tam, gdzie jest obecność Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, chcę was zachęcić do modlitwy. Może zbyt długo mówiłem dzisiaj, ale chciałem właśnie, abyśmy tak skupili się, rozważyli wszyscy. Ubiega życie, przybiega i koniec się wszystkiemu przybliża. I dlatego przygotowywujmy się, aby kiedy przejdziemy do Pana, staniemy u progu wieczności, aby tam nie okazało się, że Bóg powie, nie znam ciebie. Ale abyśmy usłyszeli słowa, pójdź błogosławiony, odziedzić królestwo zgotowane od założenia świata. Módlmy się w tym temacie. Amen.